Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Książki pełne historii, cyklu organizowanego przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć doktora Mariusza Mroza. Z pomocą Polsce, geneza i pierwszy okres działalności francuskiej misji wojskowej 1919-1920. Historyk, badacz historii wojskowości, kierownik Wydziału Badań Historycznych Wojskowego Biura Historycznego Warszawa Rembertów. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za przedstawienie.
Proszę państwa, są takie książki, które są książkami, gdzie się już w trakcie ich czytania wie, że autor oczywiście przede wszystkim pasjonuje się tematem i tu się to czuje, że to nie jest książka, która była pisana na zlecenie i z musu, a po drugie czuje się w niej ilość zaangażowanego czasu, pewnych środków, które wynikają z faktu badań i licznych kwerend. I to jest jedna z takich książek, która zostaje i którą będzie bardzo trudno konfrontować innymi badaniami, ponieważ widać, że pan doktor nad książką przez ładnych kilka lat pracował. Są tutaj bardzo twarde dane statystyczne, liczne tabele z danymi statystycznymi, że to jest po prostu materia ciężko wypracowana, ale nim przejdziemy do rozmowy o samej książce i w ogóle francuskiej misji wojskowej i tym fenomenie, to pan doktor ma pewien apel natury badawczej.
Na początku bardzo chciałbym podziękować IPN-owi, wydawnictwu IPN, za możliwość opublikowania tej książki. Wiem, że tematyka jest w pewien sposób też niszowa, tak? To nie jest bardzo, bardzo poczytny temat, jeśli mogę tak powiedzieć. To nie jest II wojna światowa i walki czołgów. Więc bardzo dziękuję za możliwość prac nad tą książką i jej wydania. Również bardzo serdecznie dziękuję pani Anecie Muszel, która była redaktorką tej oto pracy. Bez niej na pewno nie byłoby tak dobrze. A powiedziałbym, pewnie byłoby dużo gorzej. Więc to jedna kwestia już. Dziękuję. Natomiast mam również apel do państwa i pan redaktor był na tyle miły. Pozwól mi zaapelować na początku. Szanowni państwo, kończąc pracę nad tą książką, zaczynam badania nad Armią Polską we Francji w okresie I wojny światowej, zwanej u nas popularnie Błękitną Armią albo Armią generała Hallera. W związku z tym, prowadząc te badania, stykam się z różnymi osobami, którzy mają informację, że ich dziadkowie, pradziadkowie służyli w tej właśnie formacji. Mam ogromną prośbę o kontakt ze mną poprzez Wojskowe Biuro Historyczne, ponieważ możemy wspólnie przywrócić pamięć armii generała Hallera o jego żołnierzach, którzy dla służby Polsce, dla służby o jej niepodległość, o walkę o jej niepodległość rzucili tak naprawdę wszystko. Dziękuję.
Również bardzo dziękuję i zachęcam państwa do odpowiedzi na ten apel, ponieważ pan doktor Mariusz Mróz jest naprawdę poważnym badaczem i pan mi tak, jak czytałem książkę, dowodził też jednego, że w obrębie nauk humanistycznych historia jest jak matematyka. Dlatego, że tutaj są twarde dane liczbowe i no właśnie, i to jest konkret, ale nim przejdziemy jeszcze do rozmowy o samej książce, bardzo ciekawej, to moje pytanie na wstępie jest takie, panie doktorze, w ogóle to nie jest tak do końca, bo ta francuska misja wojskowa, tutaj jest cała ogromna partia tekstu na temat właśnie zaangażowań, potencjalnej właśnie współpracy w okresie wojny polsko-bolszewickiej, więc ten temat zawsze się pojawia. To jest kwestia, która zawsze była związana z wojną polsko-bolszewicką. Oczywiście historiografia perelowska wymazywała w ogóle te obszary z naszej wyobraźni historycznej, czy z historiografii. O tym w ogóle nie można było mówić, ale nim pan się zabrał za samą pracę, co pana zainspirowało, żeby właśnie przyjrzeć się francuskiej misji wojskowej, która operowała, działała w Polsce?
Potrzeba serca. To chyba faktycznie to nie była...
Czyli pasja.
To nie była praca doktorska, to powstał już po doktoracie z potrzeby serca i chyba przedstawienia tego fragmentu historii, który moim zdaniem jest zapomniany. Uważam, że wiele zawdzięczamy Francuzom w tych latach. To moim zdaniem bez wątpienia. Natomiast my wszyscy już mamy to nieszczęście, że patrzymy przez rok 1939-1940, tak? Natomiast patrząc przez pryzmat ówczesnych Polaków, narodu polskiego, nagle się okazuje, że jest światowe mocarstwo, które pomaga nam odzyskać niepodległość. To niesamowita sprawa. Bez wsparcia francuskiego wyglądałoby to na pewno zupełnie inaczej i na 100% gorzej dla nas. Nam się już 20 lat później cały obraz klaruje, natomiast dla tamtych ludzi to było tak, jakby teraz stracilibyśmy niepodległość i załóżmy Stany Zjednoczone przyszłyby nam z pomocą, tak? Więc to niesamowita sprawa. Stąd też był i też przypomnienie od razu kultu Napoleona. To siłą rzeczy narzucało się praktycznie 100 lat później, jedno przez drugie. Jak też zrozumiałe takie poczucie radości, euforii, nawet jak przyjeżdża misja francuska, jak przyjeżdża sam jej szef, generał Henri, wysiadając na dworcu w Warszawie, no tłum po prostu jest i wiwatuje i się cieszy. Nie dla tego jednego człowieka, ale dlatego, że mocarstwo nas wspiera i przyjechało i to jest taki wiadomy znak pomocy.
To jeszcze jest jedna kwestia, która na poziomie takiej historii, idei dla mnie bliskiej, kiedy interesowałem się kwestią w ogóle powstawania narodowości przełomu XIX-XX wieku, między innymi ważna książka profesora Marka Cichockiego na ten temat. No, siłą rzeczy też interesował mnie w tym kontekście Roman Dmowski. I jak gdyby ta kwestia tych zadzierzgnięć polsko-francuskich z tego okresu, z okresu odradzającej się II RP, staje się w pewnym momencie oczywista, ale no to teraz pytanie do pana, panie doktorze. Dlaczego te zadzierzgnięcia były tak silne i tak ważne w tym okresie pierwszej wojny i końca pierwszej wojny światowej? Pomijając fakt, że no, traktat pokojowy powstawał w Wersalu. Konferencja paryska była istotna dla ukształtowania także przecież polskich granic, które co prawda jeszcze do 21 roku powstawały i na wschodzie, i na Górnym Śląsku, więc to też jest tak, że to był pewien zarys, to się jeszcze dookreślało przez także czyn zbrojny Polaków, ale z czego wynikał te bliskie relacje polsko-francuskie w tym okresie?
Panie redaktorze, chce pan odpowiedź szczerą czy romantyczną?
I taką, i taką.
Romantyczną. Pomagał wspólnie z Napoleonem, walczyliśmy o Polskę. Legion Bajończyków, który powstaje w 1914 roku, już Polacy się łączą, żeby wspólnie z braćmi Francuzami walczyć o najpierw ich wolność, a w zamyśle później o wolność Polski. Powstaje Armia Polska we Francji w 1917 roku. Francuzi dają zgodę po rewolucji w Rosji. Bardzo romantyczna historia pokazująca bliskie braterstwo broni w zasadzie między Polakami i Francuzami. Przypomnę, wielka emigracja, później emigracja po powstaniu styczniowym. Marszałek Foch mówi, że pamięta, że lekarzem jego rodziny był powstaniec styczniowy, tak, i całą jego rodzinę leczył, więc niesamowite kontakty polsko-francuskie i na najwyższych szczeblach gdzieś ta przyjaźń cały czas się przeplata. Realnie w 1916 roku, rok przed w ogóle powołaniem Armii Polskiej we Francji, spotykają się przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Francji. Mimo że wojna jeszcze trwa, patrzą na mapę, jeszcze zanim Stany Zjednoczone włączyły się do wojny, i ustalają podział wpływów. Europa Środkowa, w tym Polska, która być może powstanie, będzie w strefie wpływów francuskich. Kraje nadbałtyckie to będą domena brytyjska. Stąd też francuska misja wojskowa na Litwie, która działa praktycznie tylko rok. Do nas przyjeżdża mnóstwo Francuzów, Brytyjczycy zajmują kraje nadbałtyckie. Zajmują w znaczeniu, wspomagają, wysyłają pomoc zbrojną, uzbrojenie, wyposażenie. I tak wygląda rozegranie pewnych rzeczy ponad naszymi głowami. Nie oszukujmy się, jednak musimy patrzeć z tej perspektywy, którą zajmujemy w tym koncercie mocarstw. Więc to zapadło ponad naszymi głowami. Oczywiście nie umniejsza to wspólnej tradycji napoleońskiej, przyjaźni, wielkiej migracji, wsparcia. Natomiast pamiętajmy, że pewne decyzje zapadły ponad nami.
Wiedziałem, że ten rysm realizmu się pojawi w momencie, kiedy zobaczyłem, że jednym z recenzentów książki jest doktor habilitowany Daniel Koreś, więc rys realistyczny musi być. Też Instytut wydawał jego oczywiście książki, dwie, jedną w opracowaniu wspomnienia, drugą o kulisach, między innymi też wybuchu Powstania Warszawskiego, więc i rys realistyczny tutaj jest, panie doktorze. No dobrze, jeszcze jest jedna taka legenda, która, no właśnie, czy jest legendą, czy nie jest, bo tutaj sami historycy przedmiotu się o to spierają, a to jest taki element bardzo trudny, jak zawsze, kiedy bada się pewną przestrzeń, która żyje z dyskrecji i z tajemnicy. Mam tutaj na myśli wywiadowcze służby II RP. Czy rzeczywiście one powstawały w oparciu o wzorzec francuski, nie wiem, z inspiracji Francuzów, w wyniku konsultacji. Jak to, panie doktorze, wyglądało? Pan tutaj poświęca dużo uwagi na temat w ogóle i szkoleń, i no takiej działalności, można powiedzieć, też szkoleniowej czy twórczej francuskiej misji wojskowej, jeśli chodzi o odrodzone wojsko II RP. Jak to wyglądało?
Kwestie wywiadowcze zawsze są okryte pewną dozą tajemnicy. Na pewno Francuzi, wchodząc, pomogli nam uporządkować kwestie sztabu generalnego i to właśnie im zawdzięczamy, że oddział drugi, wywiad, kontrwywiad, to jest faktycznie oddział drugi. Wcześniej to był oddział szósty, informacyjny w naszym sztabie. Natomiast tutaj znów ścierają się dwie rzeczy. Pierwsza, wywiad, kontrwywiad to rzeczy bardzo ważne. Żadne państwo nie chce wypuścić tego z ręki i pozwolić, żeby ktoś inny trzymał nad tym kontrolę. Nawet sojusznicze państwo, nie oszukujmy się. Dwa, Polacy mają w tamtym czasie również, mieli bardzo silny gen wywiadu, kontrwywiadu. To pamiętajmy, jednak jest POW, wcześniejsze różnego rodzaju organizacje niepodległościowe, więc w takim konspirowaniu zawsze byliśmy dobrzy, tak? I tutaj w tym momencie pozwolę sobie jednym z trzech cytatów, które chciałem dzisiaj zaprezentować, podeprzeć się, co o tej współpracy wywiadowczej powiedział szef francuskiej misji wojskowej. Powiedział tak, aż do teraz, to jest rok 1920, współpraca oficerów francuskich z ich polskimi kolegami wyznaczonymi do służby w wywiadzie była utrudniona z powodu godnych ubolewania nieporozumień, których być może niełatwo było uniknąć. Powiedział wprost, ciężko było współpracować z naszym oddziałem drugim. Tak jak mówiłem, wynikało to z tych przyczyn, natomiast też nie oszukujmy się, tej pomocy potrzebowaliśmy na pewno w kilku kwestiach. W kwestiach, których nie mogły nam przynieść konspiracja i taka walka niepodległościowa. A co rozwinęło się w trakcie I wojny światowej? Mianowicie zwiad lotniczy, czyli robienie zdjęć przez samoloty, analizowanie tego terenu i tak dalej. To są 4 lata, w których Francuzi mają ogromne doświadczenie i muszą nam pomóc, żebyśmy byli w stanie iść w czołówce. Jak również prozaiczna rzecz, przesłuchiwanie jeńców. Nie było za bardzo możliwości przesłuchiwania jeńców, będąc w konspiracji, natomiast Francuzi przez 4 lata praktykowali to, więc te dwie dziedziny jak najbardziej
byli
nam...
w tym dobrzy, do, jak się czyta książki Algierze, czasami za dobrzy. Tutaj oczywiście cudzysłów, proszę państwa.
Jeżeli mogę, to tylko napomknę, że szef misji, właśnie generał Onrys, przed I wojną światową w Maroku tworzył policję polityczną, tak? Więc tutaj jakby miał wzorce zarówno jak już i sami oficerowie francuscy przesłuchiwania. Natomiast dochodziło do różnego rodzaju zadrażnień też. Francuska misja wojskowa była za mała, żeby przejąć kontrolę nad naszym wywiadem. Nasz wywiad i kontrwywiad, ten oddział drugi, również niechętnie współpracował na tym polu z francuską misją wojskową. Natomiast współpraca pewnego rodzaju była. Na polecenie francuskiej misji wojskowej były przydzielane przepustki agentom, którzy dla Francji przekraczali granicę polsko-bolszewicką i szpiegowali na ich rzecz. Na prośbę Francuzów nasza żandarmeria zatrzymywała również osoby podejrzane. No i rzecz taka bardzo ważna w tym kontekście, mianowicie informowaliśmy Francuzów o naszym radiowywiadzie. Nie było to dla nich tajemnicą, że mamy radiowywiad, że ten radiowywiad bardzo dobrze pracuje w okresie wojny polsko-sowieckiej, łamiemy sowieckie szyfry. O tym Francuzi byli informowani na bieżąco.
No to kolejna kwestia, bo tak jak powiedziałem, książka jest bardzo rzetelna, bardzo rzeczowa, obfitująca też w twarde po prostu dane. Jaka była baza źródłowa przy powstawaniu tej monografii? Czy ona istnieje w całości, czy ona jest fragmentaryczna, czy trzeba było robić kwerendy nie tylko w Polsce, ale za granicą, czy w ogóle ta baza archiwalna w całości się zachowała? No bo w przypadku dwójki, którą przywoływaliśmy, czy tak zwanego działu drugiego, dwójka to jest takie powszechne określenie. No, część tych dokumentów niestety wywędrowało głównie po 1939 roku i w kierunku zachodnim i wschodnim. A jak to wygląda, jeśli chodzi o francuską misję wojskową?
W Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego jest zespół francuska misja wojskowa. Liczy łącznie, żebym się nie pomylił, 35 teczek. I na pewno się nie pomyliłem, bo tyle liczy, więc jak państwo macie świadomość, z tak niedużego materiału tyle nie da rady zebrać i przedstawić. Nie ukrywam, że Service Historique de la Défense, Vincennes, to było główne źródło materiałów archiwalnych, czyli odpowiednik francuski Centralnego Archiwum Wojskowego.
Czy oni chętnie udostępniają archiwa? Bo słyszałem, że tak nie do końca.
Nie ma najmniejszego problemu teraz, kiedy archiwa już mają 100 lat, natomiast bardzo ściśle przestrzegają. Ja miałem niedawno w swoim ręku teczkę z roku 1939, która rok temu była odtajniona, czy dwa lata temu, więc pilnują tej granicy cenzury i starają się nie udostępniać. Natomiast te kwestie jest przed 100 lat, na szczęście tutaj już minęło tyle czasu, że nie było najmniejszego problemu z dostępem. Czy zachowało się wszystko? Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Nie wiemy, co było brakowane na przykład, co z Francji wróciło razem z misją, przepraszam, z Polski razem z misją wróciło do Francji. Też pamiętajmy, mówimy o naszym archiwum, które zostało w trakcie II wojny światowej przetrzebione i to bardzo, ponieważ najpierw Niemcy, później Sowieci. U Francuzów sytuacja była podobna. Niemcy, kiedy weszli w roku 40, przejęli część francuskiego archiwum, a później tą część części przejęli jeszcze Sowieci, z tym, że Francuzi początek lat 2000 porozumieli się z Sowietami, zrobili im kopię, zostawili, natomiast oryginały ściągnęli z powrotem do Paryża, więc mają komplet tego, co ocalało w trakcie, po II wojnie światowej. Tutaj, jeśli tylko mogę, napomknę, że niezwykle ciekawą rzeczą, której się nie spodziewałem, która była bardzo czasochłonna i wymagała naprawdę sporo pracy, były telegramy misji. Okazało się, że nie przetrwały tylko raporty miesięczne czy kwartalne, które były przekazywane, natomiast zostały krótkie telegramy, które są niesamowitą bazą wiedzy o tym, co tak naprawdę działo się w misji na co dzień, co później nie trafiało do podsumowania, nie wiem, tygodniowego, miesięcznego, bo nie było aż tak ważne. Natomiast tutaj pokazuje mnóstwo takich szczególików, ale to o tym pewnie będzie później. To...
Jak najbardziej, panie doktorze.
Przepraszam, dodam tylko oczywiście oprócz tego, że dwa archiwa wojskowe, polskie i francuskie, tak samo dwa archiwa, archiwum akt nowych u nas i jego odpowiednik w Paryżu, ponieważ jednak to będzie zawsze, tak jak już rozmawialiśmy o tym realizmie, skraj wojskowości jednak i polityki, co będzie się też przejawiać w działaniach misji. Więc te, jak również archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Tam zespół adiutantury generalnej, który jest online, więc dostęp był bardzo łatwy, natomiast wiele cennych dokumentów było również tam.
Panie doktorze, odnośnie geopolityki, to już nam pan to wytłumaczył, jaki był ten podział, jakie były strefy wpływów, wizję realistyczną i romantyczną wzajemnych relacji też pan nam opowiedział, a jaki był taki już rzeczowy, konkretny cel tutaj istnienia w Polsce francuskiej misji wojskowej?
Zanim o samym celu, to może o dojściu do tego celu, wypracowaniu, ponieważ, szanowni państwo, jest rok 1918, zakończyła się pierwsza wojna światowa i Polakom zależy na pomocy Francji, materiałowej przede wszystkim, dowóz amunicji, uzbrojenia, wyposażenia, ponieważ jeszcze Rosjanie w 1915, wycofując się z Polski, zabierali cały przemysł, resztę do Niemcy do 1918 roku i Austro-Węgrzy doniszczyli, że tak powiem, tak, powywozili co mogli. Więc zostały nam puste mury. Potrzebny był sprzęt, potrzebna była amunicja, wyposażenie. Jak również we Francji czekała 70-tysięczna prawie armia generała Hallera na przywóz do Polski. Więc z Warszawy idą dyskretne sygnały do Paryża. Prosimy, przyspieszcie przywóz tej armii, jak również wyposażenia. Z Francji natomiast idą sygnały oczywiście dyskretne. Może byście najpierw wystąpili o taką misję wojskową, żeby przyjechała do Polski, my wtedy będziemy wam wspólnie pomagać, tak? Ponieważ Francuzi wysyłając ten sprzęt chcieliby mieć też pewnego rodzaju kontrolę, kto tym operuje, być na miejscu. To jest
tylko jedna... dodam, że tak jest do dzisiaj, tak? Że na przykład Amerykanie ze swoim sprzętem pojechali sprzętem wrażliwym na Ukrainę.
Dokładnie tak, więc tutaj musi być pewnego rodzaju dozór nad tym, co wysyłamy, komu i jak to jest wykorzystywane. I historia się nie zmienia w tym aspekcie. Więc dochodzi do takich wielu nieoficjalnych rozmów. Rozmowy prowadzone są również z Józefem Piłsudskim, który mówi, że z chęcią oczywiście tak, natomiast no to zobaczmy, jak to, na to, co na to powiedzą politycy, porozmawiajcie jeszcze z partiami politycznymi, stara się gdzieś to tak na zasadzie prostych negocjacji. Kto pierwszy o coś poprosi, ten jest tą stroną proszącą, tak? Jak my poprosimy o misję, jak gdyby Francuzi sami zaproponowali, że nam przyślą, trochę mamy inne pole manewru. Natomiast to nie jest odosobniony przypadek, ponieważ w tym czasie w całej Europie środkowo-wschodniej pojawiają się francuskie misje wojskowe. Dla nas najbliższym przykładem będzie Czechosłowacja i tam się okazuje, że szef misji, oprócz tego, że jest szefem misji, zostaje także naczelnym wodzem armii czechosłowackiej. I Francuzi ten sam pomysł starają się przenieść do Polski, na co Józef Piłsudski, klucząc, manewrując, jednak nie wypuści władzy nad wojskiem ze swoich rąk, co jest zrozumiałe, patrząc na naszą historię. Więc ostatecznie domknięto porozumienie, ustalono, że szef francuskiej misji wojskowej nie będzie naczelnym wodzem, ale będzie jakby pomocnikiem naszego naczelnego wodza, przy naszym sztabie generalnym również, a celem misji będzie pomoc w organizacji i wyszkoleniu Wojska Polskiego.
Jak duża była ta misja? Także po prostu w takim wymiarze ilościowym.
I tutaj kolejne schody się zaczynają. Mimo, że pan redaktor mówi o wielu twardych danych statystycznych, tutaj mamy pewien problem. Ponieważ stan misji był tak płynny, że każdego dnia moglibyśmy powiedzieć, że była zupełnie inna liczba żołnierzy i oficerów, którzy służyli w misji. Początkowo koniec kwietnia 1919 roku ustalona zostaje umowa o misji i ustalony został też etat misji. Mniej więcej około 100 oficerów, plus informacja, że wszystko może się zmieniać w zależności, jak będą się jeszcze kształtować komórki, te główne Wojska Polskiego. Ale w tym samym czasie, szanowni państwo, przyjeżdża też do Polski armia generała Hallera. W składzie tej armii jest ponad 5,5 tysiąca Francuzów, żołnierzy, podoficerów i oficerów, nad którymi generał oficjalnie podlegają Hallerowi nadal, natomiast jakby nad Francuzami władzę w pewien sposób sprawuje szef misji naturalnie, tak, jakby siłą rzeczy. 1 września 1919 roku pada rozkaz o zjednoczeniu armii generała Hallera z armią tą w kraju. No i robi się problem z tymi Francuzami, którzy byli w tej armii. On się robi na wielu płaszczyznach, natomiast główny jest taki, co z nimi zrobić formalnie. Ponieważ ja tylko przypomnę, siłą rzeczy tutaj na armię generała Hallera muszę zejść. Francuzi, którzy zgodzili się z armią Hallera przyjechać do Polski, mieli bardzo sowite uposażenie. Dostawali od Polski, polski żołd, mnóstwo dodatków, mundurowy, wyjście w pole, mieszkaniowy, opałowy, żywnościowy i dostawali drugi żołd francuski. Więc naprawdę przyjeżdżając do Polski finansowo byli ustawieni, jeśli można tak powiedzieć. No i 1 września zrobił się problem, ponieważ Francja powiedziała, że ona już zakończyła oficjalnie działania wojenne. Rząd polski, jeżeli chce tych Francuzów sobie zatrzymać z armii Hallera, to 5,5 tysiąca ludzi, przypomnę, nie ma najmniejszego problemu, tylko musi pokryć jeszcze tą część francuską. Płaci dodatkowy rząd francuski. Nie muszę państwu przypominać, w jakich okolicznościach wtedy gospodarczych, co się działo w Polsce w roku 1919. Więc Polacy mówią, no nie bardzo. I zaczyna się robić problem. Te 5,5 tysiąca żołnierzy, którzy liczyli nawet na 5-letnią służbę w Polsce, bo kontrakt mógł być przedłużany na 5 lat, robią ferment. Więc rząd francuski troszkę się wycofał, rząd polski troszkę się wycofał, a niewdzięczna rola przypadła szefowi misji, ponieważ stwierdzono, a niech szef misji zdecyduje, który z żołnierzy ma zostać. Jeżeli któryś został odesłany do Francji, no to cała wina musiała spaść na szefa misji, że go nie zatrzymał w kraju jako wybitnego specjalistę. Więc tak naprawdę, przeglądając te dokumenty, okazuje się, że jednego dnia 3-5 oficerów zostaje odesłanych, 20 szeregowych zostaje odesłanych, więc jest to taki bardzo, bardzo płynny cały czas ruch. Natomiast twarde dane, które znalazłem dotyczące już wypłat żołdu, to jest rok 1920, od kwietnia do października. I wówczas misja liczy 2,5 tysiąca członków. Troszkę ponad 2,5 tysiąca członków w kwietniu 20 roku. W październiku roku 20 to jest już 1100 osób. Głównie wyjeżdżali szeregowi podoficerowie. Oficerowie zostawali, ponieważ ich zadaniem było szkolenie Wojska Polskiego. Stąd ciężko jest określić. Wiem, historycy piszą różnie, że było kilkuset, tysiąc i nikt nie podaje konkretnej liczby, ale jest naprawdę ciężko ustalić, oprócz tego jednego momentu, który znalazłem finansowo, dokładną liczebność którego dnia.
Tutaj już pan doktor podkreślił jeden ważny aspekt, że rzeczywiście odrodzona Rzeczpospolita, odrodzona Polska po 1918 roku jest biedna. Ale jest jeszcze drugi aspekt, bardzo istotny, to znaczy składa się, czy próbuje łączyć trzy elementy państwowe, to znaczy dawne imperium carów, po 1917 mamy już państwo bolszewickie, cesarstwo austro-węgierskie, no i oczywiście tutaj także zabór niemiecki, pruski. Jak w takich okolicznościach tworzy się wojsko, krótko mówiąc, bo to są trzy różne systemy, i systemy walutowe, i systemy społeczne, no i mamy też wobec siebie żołnierzy, którzy służyli w armiach, także wrogich wobec siebie. Przecież to są sceny, które pojawiają się w wielu świadectwach z tego okresu, czy pamiętnikach, że często Polacy do siebie strzelali też przebrani jeszcze do tego w inne mundury. Więc z takiej grupy osób można stworzyć wojsko, uwzględniając czynnik, który już nam się na początku rozmowy też pojawia, to znaczy potencjalnych szpiegów, infiltracji. Jak się weryfikuje żołnierza w tym okresie?
O ile zjednoczenie gospodarcze musiało nastąpić z trzech różnych elementów, wojsko miało gorzej, bo elementów co najmniej pięć. Żołnierze służący w armii rosyjskiej, w armii niemieckiej, w armii austro-węgierskiej, żołnierze służący, no takie siły zbrojne tworzące się w POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, jak również system francuski, czyli 70-tysięczna armia Hallera, która właśnie przybywa. Więc mamy pięć elementów, które należy scalić. Francuzi weryfikacji nie przeprowadzali, nie mieli na to sił, środków, ani nawet możliwości. To jednak będzie armia, która będzie kilkuset tysięczna za chwilę, walcząc z bolszewikami, to w pierwszej linii będą już kilkaset tysięcy żołnierzy, więc tutaj nie ma możliwości takiej weryfikacji. Oni mogli napomknąć o kimś, o kim mieli informację, że im się nie spodobał, natomiast patrzyli, nie oszukujmy się, bardziej pod kątem Francji. Mianowicie w związku z wybuchem rewolucji rosyjskiej wielu Francuzów zaczęło w roku 1918-19 za chwilkę opuszczać terytorium carskiej Rosji i pojawiają się, pędzą jakby przez Polskę, tak? Zatrzymują się w Polsce i tutaj zadaniem misji jest zrobienie pewnego rodzaju też weryfikacji. Czy nie są to osoby, które poniosą dalej komunizm, są zarażone tą ideą i poniosą to do Francji, tak? Czy to jednak są Francuzi, którzy faktycznie uciekają? Pamiętajmy rok 1917, jeden z francuskich oficerów, Sadul, jeśli się nie mylę, bardzo blisko Lenina, zachłysnął się ideą rewolucji, przekonał sporo żołnierzy francuskich, później gdzieś tam na południu Ukrainy tworzył nawet francuski oddział, maszerował na defiladach pierwszomajowych we francuskim mundurze, więc Francuzi się tego boją, żeby jednak ten bolszewizm do nich nie przeszedł w ten sposób. I na tym się skupiają. Tutaj nawet znajomością języka nie byliby w stanie operować na tyle, żeby robić jakąś weryfikację polskich żołnierzy.
A jak ten rodzaj kontrwywiadu prowadzą przeciwko bolszewikom?
To były rozmowy. To były wywiady, to były, nie chcę użyć słowa przesłuchania w stosunku do własnych obywateli, ale to były też takie krzyżowe, jeżeli z Kijowa pojawia się nagle kilkuset Francuzów jednym pociągiem, więc misja prowadzi rozmowy, dopytuje, podejrzewam krzyżowo, na zasadzie każdy o każdego i czy coś wie.
I przed czym stała Armia Polska, tak jak już wcześniej mówiliśmy też, kilka frontów jest w zasadzie otwartych. W Małopolsce Wschodniej toczy się walka o Lwów. Zresztą walka szersza też z Ukraińcami, którzy czują się poszkodowani werdyktem, decyzją mocarstw po zakończeniu I wojny światowej. To państwo samodzielne ukraińskie się nie odradza, jest sowiecka część Ukrainy. Ukrainy, więc to jest jeden front. Jest front walki o Górny Śląsk, który przeciąga się aż do lat 20. Napięcia na granicy zachodniej, która no, w zasadzie została wyznaczona znowu przez wielkich tego świata, ale mimo wszystko trzeba ją zabezpieczać, bo Niemcy czują się już od 1918 roku bardzo mocno poszkodowani. No i mamy rozpoczynającą się wyprawę kijowską z konsekwencjami w postaci wojny polsko-bolszewickiej. I w tym czasie jeszcze trzeba robić armię, bo to jest mniej więcej ten okres. Jakie były potrzeby kadrowe Wojska Polskiego? Jak Francuzi starali się to uzupełnić, zapewnić? Prowadzą też to, o czym pan pisze obszernie, liczne szkolenie dla poszczególnych segmentów wojska, które oczywiście wygląda inaczej, bo dopiero to wielkie uzbrojenie powstaje po II wojnie światowej. Tu jeszcze mamy konnicę, jeźdźców. To wszystko troszeczkę inaczej wygląda. Jaką Francuzi wtedy tą rolę główną pełnią? W jakich obszarach przede wszystkim uzupełniają te braki, potrzeby Wojska Polskiego?
Ich celem była pomoc w organizacji i wyszkoleniu Armii Polskiej. Okazało się, Francuzi przyjeżdżają koniec kwietnia 1919 roku i kolejne miesiące, kolejni francuscy instruktorzy, że tak naprawdę przy organizacji oni już nie bardzo mogą pomóc, a mogą co najwyżej zaszkodzić i mówią to sami wprost. Otóż walki toczone na tych wszystkich odcinkach, o których pan redaktor mówił, doprowadziły do tego, że załóżmy, tworzy się w jakimś mieście pułk i ten pułk już nie ma czasu na inną organizację, trzeba go po prostu wysyłać szybko na front, ma gasić pożary tam, gdzie one wybuchają, pędzić na odsiecz Lwowa, więc tutaj Francuzi przyjeżdżają, mówią, słuchajcie, skoro już robicie te pułki w taki sposób, a w taki, my nie mieszamy się w to, ponieważ teraz ściąganie tych żołnierzy z powrotem, dać im dodatkowe, nie wiem, załóżmy kompanię karabinów maszynowych, zrobi to taki chaos, że to wojsko po prostu się rozpadnie, a nie będziemy w stanie pomóc. I tutaj dla nich plus za realną ocenę, tak? To byli wojskowi, którzy służyli już na froncie co najmniej 4 lata, więc popatrzyli trzeźwo, typowo wojskowym okiem. Natomiast tam, gdzie mogli, pomogli, czyli wyszkolenie. Okazało się, że brakuje przede wszystkim oficerów i to nie oficerów, którzy krzykną naprzód czy za mną i poprowadzą żołnierzy w bój, ale oficerów piętro wyżej. Oficerów, którzy pracują w sztabach, którzy są w stanie zapoznać się z mapą, rozplanować jakąś operację, wydać odpowiednie rozkazy i później je przeprowadzić. Bo to jest zupełnie już wyższa szkoła jazdy, jeśli można tak powiedzieć, zupełnie inny poziom. I Francuzi mają ogromne doświadczenie. Dzięki nim powstaje Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, która tworzy takich właśnie oficerów. Mówię tutaj tworzy w znaczeniu trochę fabryki, ale nie tej późniejszej fabryki oficerów. Tworzy takich oficerów, którzy są w stanie właśnie poprowadzić jakąkolwiek operację, rozpisać to tak, jak powinny pracować sztaby i to jest ich wielka zasługa. Szanowni Państwo, ta Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, Francuzi otrzymują, oczywiście komendantem jest Polak, natomiast Francuzi są dyrektorami nauk. Czyli kimś chyba ważniejszym w tym momencie od komendanta szkoły, ponieważ to dyrektor nauk decyduje, o czym będziemy się uczyć, jakie zajęcia będziemy prowadzić, jakie przedmioty, jaką metodologią, ile ćwiczeń w terenie, ile ćwiczeń z mapą, wszystko to, co jest potrzebne w żołnierskim fachu. I ta szkoła później stanie się wyższą szkołą wojenną. Więc tutaj mają, oni dają ten zaczyn, tak, ten początek. I kiedy państwo sięgniecie do tej książki, jest tam taka tabelka. Wymienione są tam praktycznie wszystkie główne szkoły wojskowe. Lotnictwo, jazda, broń pancerna, piechota w całym kraju i wszędzie jest wykaz instruktorów francuskich, którzy tam, ilu instruktorów zostało oddelegowanych. Tak więc są w każdej dużej szkole podoficerskiej i oficerskiej na zasadzie chyba takiego drzewa. Czyli oni szkolą naszą kadrę, która następnie wraca do swoich jednostek i szkoli podległych żołnierzy, tak? Pomocników i kolejnych oficerów, więc to jest ich zasługa. Wyszkolili, myślę, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, oficerów i podoficerów, którzy później wdrażali ten system, przekazywali swoim kolegom w jednostkach i organizowali właśnie w ten sposób. I też, żebyśmy mieli jasność. Francuzi nie przyjechali tutaj po to, żeby uczyć żołnierzy komend, padnij, powstań, na ramię broń, naprzód marsz, w lewo zwrot. Francuzi przyjechali tutaj jako siła fachowa. Oni robili szkolenia dla grenadierów, dla pionierów, dla obsługi ciężkich karabinów maszynowych, lekkich karabinów maszynowych, artylerii, wojsk łączności, broni pancernej, ponieważ razem z armią Hallera przyjechało 120 czołgów, których w ogóle wcześniej nie mieliśmy. Więc okazuje się, że tylko Francuzi są w stanie nam pokazać zarówno jak te czołgi działają, jak je utrzymać w sprawności. Przyjeżdża mnóstwo mechaników z Francji, ale również jak używać ich bojowo. Francuska szkoła lotników również przybywa razem z samolotami, więc te wszystkie bronie techniczne, w zasadzie bronie nowoczesnego pola walki, bo trzeba tak to nazwać, tak to wtedy był szczyt techniki. Francja była największym państwem dysponującym największą ilością czołgów po I wojnie światowej, więc część tego sprzętu trafia do nas i ktoś musi nas nauczyć obsługiwać. I to jest właśnie zadanie Francuzów. Czy wywiązali się z tego? Państwo pewnie przeczytacie w książce, natomiast warto dodać, że wojnę 1920 roku wygraliśmy. A myślę, że wkład francuski i pomocy choćby w artylerii, w obsłudze artylerii, czy ciężkich karabinów maszynowych, ponieważ nie jest problemem strzelać na wprost, ale na przykład ogniem pośrednim gdzieś nad głowami własnych żołnierzy, to już jest wyższa szkoła jazdy.
Tak, jak się okazuje, tak. I to jest właśnie ten element, bo to jest rzeczywiście 1/3 książki pana doktora, aż sobie musiałem zerknąć do spisu treści, żeby policzyć, jeśli chodzi o ilość stron, tak, to jest 1/3 książki. Jakie było znaczenie, jaka była pomoc Francuzów w tej operacji militarnej, najpierw zaczepnej, a potem de facto obronnej, bo poświęca pan jeden z rozdziałów także w udziale francuskich oficerów w Bitwie Warszawskiej.
Tu musimy podzielić tę kwestię.
A może jeszcze inaczej zaczął, panie doktorze, pan wybaczy. Z jakimi mitami pan badawczo się musiał zmierzyć, badając tą kwestię? Bo my mamy pewne wyobrażenie właśnie udziału Francuzów w wojnie 1920 roku. Czy był ten rodzaj jakiejś legendy, gdzie pan czuł się demaskatorem tej legendy? Może tak bym to powiedział. Czy raczej uszczegółowiał pan wiedzę naszą na ten temat?
Demaskatorem legendy na pewno nie. Ładnie to brzmi, natomiast nie. Nie mamy informacji, jakby nie ma w naszej świadomości takiej ogólnej o tym, że Francuzi chwycili za broń i walczyli z naszymi żołnierzami ramię w ramię w okopach przeciwko Sowietom. Zostawię to na chwilkę z boku. Natomiast nie ma tego w naszej świadomości i szanowni państwo, Francuzi nie mogli tego zrobić. Oni mieli absolutny zakaz pojawiania się na pierwszej linii frontu z bronią w ręku, ponieważ wyobraźcie sobie międzynarodowy skandal, do którego by doszło, kiedy Francja, oficjalnie już nie prowadząca żadnej wojny, okazuje się, że bolszewicy chwycą 5 na przykład francuskich oficerów z karabinami w dłoni, którzy strzelają do Sowietów. A Francja nie prowadzi żadnej wojny, więc tutaj nie mogli tego robić. Natomiast znalazłem relację, że nie mogli, ale robili. Tutaj zdarzały się sytuacje, kiedy chwycili za broń I wspomagali naszych żołnierzy, choć oficjalnie był totalny zakaz i mogło się to skończyć bardzo źle na szczeblu międzynarodowym. To jest jedna rzecz. Rozdzielmy teraz, jeżeli mogę, bo muszę rozdzielić operację kijowską od Bitwy Warszawskiej. Otóż kwiecień 1920 roku ma rozpocząć się operacja kijowska. Francuzi, tutaj generał Henri, szef misji, razem z Piłsudskim w tym samym pociągu jadą już na linię frontu, która za chwilę ma rozgorzeć. Wojska ruszają, mija jeden dzień i nagle szef francuskiej misji wojskowej dostaje telegram od marszałka Focha: zabieraj wszystkich Francuzów z powrotem do Warszawy. Więc szef misji pisze od razu telegram na bieżąco do swojego zwierzchnika, mówi: no ale przepraszam, przez rok szkolimy tę armię, bo to jest kwiecień roku 20, czyli cały rok szkolimy tych żołnierzy. I teraz, kiedy oni ruszają do walki z wrogiem, ja mam zabrać wszystkich moich oficerów, którzy są przy tych jednostkach, przecież nawet nie będziemy w stanie ocenić, czy nasza nauka była na tyle dobra, że nauczyła tych żołnierzy, jak walczyć, jak posługiwać się bronią, jaki jest efekt w ogóle tych walk, tak, żebyśmy mogli jakąś refleksję z tego wysnuć. Marszałek Foch odpowiada: zabiera ich natychmiast, też wracaj do Warszawy. To nie jest moje polecenie, ale polecenie przychodzi z Quai d'Orsay, czyli z francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tutaj, panie redaktorze i szanowni państwo, już wiemy, że nie była to decyzja absolutnie wojskowa, tylko i wyłącznie polityczna. Dlatego też Francuzi, pojawi się nam tylko jeden Francuz, major Hano, jeśli się nie mylę, w Kijowie na defiladzie obok Rydza Śmigłego z prostej przyczyny. Marszałek Foch, szef misji ciągle pisał do marszałka Focha, ale atasze włoski, atasze amerykański, wszyscy są razem gdzieś już w Kijowie, oglądają, więc wyślimy chociaż jednego, więc dostał zgodę na jednego przedstawiciela w Kijowie. Natomiast wszyscy Francuzi z linii frontu muszą się cofnąć z powrotem na tereny dawnego Królestwa Polskiego. Sytuacja zmienia się w lipcu 1920 roku. Jest już tak źle, bolszewicy prą na Warszawę, marszałek Foch wydaje decyzję: tak, możecie ruszyć na front, możecie wspomagać Polaków. Oczywiście nie na pierwszą linię frontu, natomiast możecie już działać tak, żeby tych Polaków wspierać. Jak państwo wiecie, albo nie wiecie, a dowiecie się tego z książki, był wtedy jednym z oficerów misji ówczesny kapitan de Gaulle, Charles de Gaulle, czyli późniejszy prezydent Francji. On troszkę już jakby znudził się w Polsce, bo prowadził szkolenia żołnierzy w Nowym Dworze Mazowieckim niedaleko, później w Rembertowie, i stwierdził: wraca do Francji. Ale kiedy ruszyła sowiecka ofensywa, stwierdzał, że pakuje się z powrotem i z Paryża wraca do Warszawy, bo trzeba pomóc, coś się dzieje, tak? Możemy wspomóc Polaków. Większość Francuzów prowadzi w tym czasie intensywne szkolenia żołnierzy polskich. Armia musi się powiększać, musi wystawiać uzupełnienia, tych żołnierzy trzeba szkolić. Nasi oficerowie są na froncie, więc tę rolę przyjmują Francuzi i bardzo mocno pomagają. Ale oprócz tego 100 Francuzów, mi się udało przynajmniej ustalić setkę z nazwiska, być może było ich więcej, zostają przydzieleni do armii, do różnego rodzaju grup operacyjnych, do dywizji. Ich zadanie jest proste: pomagać polskim sztabom w organizacji pracy wojska. Tak, to co się dzieje, ponieważ, o czym wspomniał pan redaktor, żołnierze z różnych zaborów, z różnym wyszkoleniem wojskowym, ktoś musi nad tym czuwać, żeby to gdzieś nie popadło w jakąś histerię, ale też dodajmy, tu trzeba powiedzieć to wprost, niektórym żołnierzom nie podobały się rozkazy, które otrzymywali z góry, bo kiedy był rozkaz przesunięcia dywizji, załóżmy gdzieś na północ, oni stwierdzili, że na południu mają większe szanse pobić bolszewika, nie patrzyli na to, jaki ogląd ma naczelny wódz i co on widzi, więc stwierdzali, że będą sobie sami lawirować. I w tym momencie był taki francuski przyjaciel obok dowódcy dywizji, który mówi: przepraszam, ale tu przyszedł taki rozkaz. No i ten dowódca dywizji albo wykonał, albo nie wykonał. W tym momencie francuski przyjaciel wysyłał telegram do Warszawy, tak? I już była informacja o tym, co się dzieje, że nie zaginęła radiostacja i nie mógł wykonać tego rozkazu, lecz to była niesubordynacja. Im bliżej Sowieci zbliżali się do Warszawy, okazało się, że zawodzi nasz system łączności, ponieważ to też jest w raportach francuskich opisane. Wojsko, które się wycofywało, najpierw wycofywały się tabory z rannymi i przypadkiem było tam pełno oficerów, którzy nie byli ranni, a zwykli żołnierze wycofywali się, jakby blokowali przejście, co też Francuzi potępili, tak? Zachowanie niektórych oficerów. Francuzi stwierdzili, skoro jest taki chaos, żebyśmy mogli przekazywać jakąś informację, zróbmy własny system łączności. Zorganizowali gońców na motocyklach, gońców konnych, którzy raz na dwa dni pędzili do oddziałów, tam gdzie byli, tych setka Francuzów była rozlokowana, przekazywali rozkazy, zabierali rozkazy powrotne, zawozili wszystko do Warszawy, więc szef misji wspierał nas w ten sposób, że miał też informacje z pola walki, tak? To, co u nas czasem szwankowało, pomagało tutaj. Sierpień 1920 roku, Sowieci dochodzą pod Radzymin, zajmują Radzymin 13 sierpnia. Członkowie francuskiej misji wojskowej, ich rodziny pakują się, wyjeżdżają do Poznania pociągami specjalnymi. Natomiast szef misji i większość jego oficerów idzie w zupełnie przeciwną stronę. Pakują się, ale idą na front. Jadą na wschód, jadą pod Radzymin, oceniają sytuację, pokazują, gdzie wzmocnić siły, żeby te francuskie, przepraszam, żeby sowieckie uderzenie nie przerwało polskich linii. Była to ogromna pomoc, szczególnie na północ od Warszawy, gdzie Francuzi wskazywali na umocnienia, na artylerię. Oni pomagali przygotować również artylerię do obrony Warszawy, więc która potem tłukła w Sowietów. Więc tutaj ich ogromna zasługa. Są relacje, że byli widziani też na pierwszej linii frontu, gdzie nie powinno ich być. I niektórzy z karabinami w dłoniach.
Panie doktorze, kwestia jeszcze taka, która, pan tu mówi, tych znaczących postaciach przywołał pan Charlesa de Gaulle'a, który był wtedy w Polsce. Kto po stronie dowództwa polskiego, wojska polskiego był takim, można powiedzieć, oficerami łącznikowymi, którzy współpracowali z francuską misją wojskową?
Jako pracownik Wojskowego Biura Historycznego imienia generała Kazimierza Sosnkowskiego, nie, wspomnę nieskromnie, że tak, był to generał Kazimierz Sosnkowski. On był wówczas pierwszym wiceministrem spraw wojskowych i tak naprawdę w jego rękach był kontakt z Francuzami. Pisał pisma, odpowiadał na pisma, pomagał w tych kontaktach. Natomiast miejmy też świadomość tego, że szef misji francuski miał bezpośredni dostęp do Piłsudskiego. Kiedy na przykład wybucha pierwsze powstanie śląskie, sierpień 1919 roku, Piłsudski mówi do szefa misji, gdybyś o czymkolwiek się dowiedział, cokolwiek by się stało w tym temacie, proszę przychodzić od razu do mnie, tak? Bez żadnych pośredników, prosto do naczelnika państwa.
Panie doktorze, ostatnie pytanie, ostatnia kwestia, która wykracza już poza pana pracę badawczą. Czy jest panu wiadomo, a może czy warto by było zrobić jakiś element w wojsku, czegoś na kształt Izby Pamięci dotyczącej tej współpracy? Czy coś takiego istnieje, czy to jest historia już tak głęboko wyparta, która również nie pojawiała się przez całe lata w historiografii, że nikt o tym po prostu nigdy nie myślał i nie pomyślał?
Wydaje mi się, że rok 1939 i nadzieje polskiego społeczeństwa na szybką pomoc francuską w walce z Niemcami chyba zniweczyły trochę tę pamięć o roku 1920. I to musiałby chyba minąć jeszcze parę pokoleń, żeby nabrać pewnego dystansu, tak? Bo jednak, jak to się mówi, historia zaczyna się od piątego pokolenia, licząc po 20 lat mniej więcej, więc musiałby minąć więcej czasu od zakończenia II wojny światowej, żeby nabrać pewnego dystansu i popatrzeć, jak wygląda Francja w roku 20, a jak w roku 40, tak? Bo to będą dwie zupełnie inne Francje. Szanowni Państwo, może to będzie pewnie dla Państwa oczywiste, natomiast Francja, wychodząc z I wojny światowej jako mocarstwo, okazało się, że poniosła tak straszne straty, że nie chciała tego powtórzyć już w trakcie II wojny światowej. Jeżeli państwo będziecie chodzić po małych francuskich jakichś wioskach, praktycznie w każdej zobaczycie pomnik. To nie będzie pomnik poświęcony żołnierzom roku 1940, a jednak I wojnie światowej. Ponieważ umierały tak naprawdę całe wsie. Francuzi, inaczej niż Niemcy, mieli taki system, jeżeli tworzymy jakiś oddział, to najlepiej bierzmy do tego oddziału wszystkich z jednej okolicy. Ma to swoje ogromne plusy na froncie, ponieważ tacy żołnierze, którzy są, znają się już wcześniej, są z granicą, z jednej miejscowości, zapobiega to dezercjom. Ponieważ jeżeli Janek ucieknie, a wszyscy go znają i wrócą po wojnie do tej wioski, powiedzą Janek uciekł, tak, no to będzie już dla całej rodziny pewnego rodzaju hańba. Natomiast ma to też ogromne minusy. Jeżeli dany oddział, jakaś kompania dostanie się pod ogień artylerii, to praktycznie cała kompania ginie. I wtedy Francuzi przeżyli ogromny szok i my z naszej perspektywy na to nie patrzymy, tak? Dla nas 11 listopada jest dniem zwycięstwa i, przepraszam, nie niepodległości, ale i zwycięstwa, tak? Nad zaborcami, dniem niepodległości i mamy zupełnie inne odczucie. Trochę chyba tak jak u nas II wojna światowa przeorała Polskę i przyniosła nam takie straty, tym była dla Francuzów I wojna światowa. Jeśli mogę jeszcze powiedzieć, bo nie chciałbym, żeby umknęło. Szanowni Państwo, jeszcze jeden cytat. O tym, jak wyglądał polski żołnierz, którego musieli szkolić Francuzi. Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy o tych brakach materiałowych, brakach praktycznie wszystkiego, broni, uzbrojenia, ubioru, zacytuję jeden fragment z grudnia 1919 roku. Fragment jest akurat dotyczy szkoły kursów wojskowych w Nowym Dworze Mazowieckim, czyli tutaj obok nas. Podoficerowie... Chodzi tutaj o polskich żołnierzy. Podoficerowie, kaprale i szeregowi przybyli tam, mając ubrania i buty w bardzo złym stanie. Niektórzy z nich nie mają spodni i chodzą w kalesonach. Inni nie mają zupełnie bielizny. Paru przybyło bez kołder. Buty uczniów są w ogólności niezdatne przy pełnieniu służby na zewnątrz. 8 uczniów nie może z tego powodu wychodzić. Ten stan rzeczy, wziąwszy pod uwagę temperaturę, jaka panuje, ten ogólny zły stan ubrań i obuwia uczniów przysłanych do Nowego Dworu, przyczyni się bez wątpienia do zmniejszenia wydajności ostatecznego kursu. Więc wyobraźcie sobie Państwo teraz żołnierzy, którzy mają się szkolić w obsłudze karabinów maszynowych i chodzą w kalesonach. Albo okazuje się, że mają takie buty, że w grudniu nie są w stanie wyjść na zewnątrz. I to Francuzi widzieli i my o tym zapominamy, tak? Minęło wiele lat, dla nas teraz to jest niewyobrażalne, a wtedy tak było.
Bardzo dziękuję za rozmowę w ramach cyklu Książki pełne historii organizowanego przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Miałem dzisiaj przyjemność gościć pana doktora Mariusza Mroza, kierownika Działu Badań Historycznych Wojskowego Biura Historycznego, autora książki Z pomocą Polsce, geneza i pierwszy okres działalności francuskiej misji wojskowej 1919-1920. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.